Witajcie, kochani. Ostatnio, kiedy tutaj stałem, to moje rozważenie było zatytułowane Każdy ma swoją historię, pamiętacie? To może nie będzie do końca kontynuacja, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy się wspólnie pochylili nad ostatnimi słowami Pana Jezusa, które wypowiedział z Golgoty. Przyjrzymy im się po to, żeby z większą wdzięcznością służyć Panu Bogu. Jedno słowo, wiele treści. Może można byłoby tak zatytułować to rozważanie. W tym rozważaniu przyjrzymy się właśnie dwóm ostatnim słowom, które Pan Jezus powiedział z Golgoty. Pragnę i wykonało się. I poprowadzę was przez to słowo. Zastanowimy się. Tego dnia, kiedy przyprowadzono Pana Jezusa na miejsce Golgoty, podano mu do picia dwa napoje. Pierwszy, jak czytamy w Ewangelii Mateusza, to jest 27 rozdział, gdy przyszedł na miejsce zwane Golgotą, 27 rozdział, 33 wers. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Marek zaś pisze, że to było wino zaprawione mirrą. Podano mu to zaraz po przybyciu na Golgotę, ale Pan Jezus nie przyjął, nie chciał pić. Był zmęczony już procesem, biczowaniem, torturami, cierpieniami, a jego ciało było zmaltretowane. Inaczej mówiąc, podano mu, czy zaproponowano mu środek uśmierzający ból w postaci może narkotyku. W ten sposób łagodzono cierpienia skazańców, aby nie odczuwali w taki sposób tego, co przeżywa ich ciało. I to normalne, że kiedy odczuwamy ból, szukamy ukojenia. Ale jest taki rodzaj bólu, ten ból dotyczył właśnie Pana Jezusa, który musiał przejść, w cudzysłowie, na trzeźwo. Który musiał przyjąć i przejść, nie przyjmując środków przeciwbólowych. Taki właśnie rodzaj bólu przeżywał Pan Jezus na Golgocie. Ten ból musiał być przyjęty po to, żeby przyszło uzdrowienie, zwycięstwo i uwolnienie. Inaczej mówiąc, gdyby Pan Jezus skorzystał z tego środka przeciwbólowego, to myślę, że przypominałoby to leczenie próchnicy zębów za pomocą środków przeciwbólowych. Skutków grzechu znieczulić się nie da. Wiecie, człowiek próbuje w różnoraki sposób radzić sobie z przyczynami bólu i uciekać od tego bólu. Bywa tak właśnie, że jednym ze sposobów radzenia sobie z bólem jest ucieczka. Czy znacie, znamy ludzi, którzy uciekają przed problemami? Uciekają po to, żeby nie spotkać się oko w oko, czy nie skonfrontować się z przeszłością, z bólem, z problemem. Zręcznie unikają rozmowy, nie dotykając sedna sprawy, po to, żeby uniknąć właśnie tych wrażliwych miejsc. Ale to nie przynosi rozwiązania. I tak sobie myślę, czy Pan Jezus był w takim miejscu, w którym mógł uciec? Myślę, że takim miejscem mogło być Getsemane. I co czytamy w Mateusza w 26 rozdziale? Wersety 39 i 40. Czytamy tak. Odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami. Ojcze mój, jeśli to możliwe, to co? Oddal ode mnie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. To właśnie jest jeden ze sposobów radzenia sobie z bólem. Ucieczka. Ale Pan Jezus nie przyjął tego. Drugi ze sposobów to znieczulenie. I myślę, że na co dzień też praktykujemy w różnoraki sposób. Używamy lekarstw, używek, alkoholu, różnych sposobów. Getsemane to miejsce, w którym Jezus mógł się odwrócić, ale ze względu na mnie i na ciebie nie zrobił tego. Przyjął grzech, zmierzył się z nim. I tak sobie myślę, czy w twoim życiu, czy w moim życiu jest jakaś bolesna sytuacja, z którą musisz się zmierzyć, a ciągle uciekasz, próbujesz to znieczulić. Wiecie, jest taki rodzaj bólu, przed którym nie da się uciec i nie da się go znieczulić. Trzeba go przejść, trzeba go przyjąć, żeby przyszło uwolnienie, uzdrowienie. A co się stało potem? Wiedząc, że już wszystko się wykonało, Pan Jezus powiedział: pragnę. I tym słowem chcę się właśnie dzisiaj zająć. Pragnę. Czyli chce mi się pić. I co czytamy? To jest Jana, 19 rozdział, 29 werset. I czytamy tam tak. Stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i podano mu do ust. Od podania tego pierwszego napoju minęło już kilka godzin. Kilka godzin potwornego bólu, cierpienia, osamotnienia, separacji od ojca. Ale gdy przyczyna tego bólu została usunięta, Pan Jezus powiedział kluczowe słowo: pragnę, a potem wykonało się. Podano mu inny napój, kwaśne wino czy ocet zmieszany z wodą, z winem. I wiecie skąd gąbka? Przeczytałem, że w starożytnym Rzymie gąbki powszechnie używano w szaletach miejskich, używali też jej żołnierze jako wyściółkę pomiędzy hełmem czy zbroją. I taką brudną, śmierdzącą, spoconą gąbkę nasączono octem i podano Panu Jezusowi do jego spieczonych ust, spragnionego języka. Jeśli myślisz, że to był akt miłosierdzia wobec naszego Pana, to jesteś w błędzie. To był wręcz impuls do tego, żeby pobudzić go jeszcze. Czego dziś mogę nauczyć się z tego słowa pragnę? Co mogę wziąć do swojego życia z tego słowa pragnę? I pierwsza rzecz, to co już powiedziałem, jest taki rodzaj bólu, który musisz przejść bez znieczulenia, jeśli chcesz się z nim rozprawić. Być może dzisiaj potrzebujesz tego usłyszeć. Przestań uciekać. I to jest słowo dla ciebie. Co mówi apostoł Piotr? Zobaczmy do pierwszego listu Piotra, do 4 rozdziału. I to będzie 12 werset i potem dalej. I Piotr pisze tak. Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to po to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Jest taki rodzaj bólu, przed którym nie da się uciec i którego nie da się znieczulić, bo nic dobrego to nie wniesie. Trzeba się z nim rozprawić na trzeźwo i to we właściwym miejscu. Wiedząc o tym, że masz obok siebie kogoś, kto rozprawił się z bólem twojego i mojego grzechu. Czego jeszcze mogę nauczyć się z tego słowa pragnę? Po drugie, to, że cierpienie nie musi, ale może mieć jakiś sens, a finalnie może wyjść to na dobre. To bardzo trudne, ale znowu odwołam się tutaj do pierwszego listu Piotra i też 4 rozdział. Ponieważ Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też i wy tą myślą, gdyż kto cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu. A inny przykład pastora Piotra Zaręby, to Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, mówi tak. Ponieważ Chrystus cierpiał w ciele, wy też przygotujcie się na to, bo kto przeszedł przez cielesne cierpienia, ma już dosyć grzechu. I czytamy dalej tam, że i całe życie swoje pozostałe chce poświęcić Panu Bogu. Tak jak powiedziałem, nie musi tak być, ale często cierpienie ma sens, ale finalnie wychodzi na dobro. Często jest tak, że to finalne dobro wynikiem cierpienia powoduje w naszym życiu głębsze poznanie Pana, Jego głębsze oddanie Mu, głębsze zrozumienie Jego i życie w odległości od grzechu. Trzecia rzecz, jakiej mogę się nauczyć z tego słowa, pragnę. Wiecie, od 2000 lat ludzie zadają sobie pytanie, czy Pan Jezus to był 100% Syn Boży, czy 100% Syn Człowieczy. A może taki wash and go, dwa w jednym, trochę tego, trochę tego. 100-procentowy Syn Człowieczy, który odczuwał zmęczenie, trud, boleść, pokusy, podobny do nas, ale grzechowi nie uległ. Żaden Superman, żaden Batman czy cokolwiek innego. Odczuwający tak jak my, za wyjątkiem grzechu. W liście do Filipian, w drugim rozdziale, czytamy tak. Drugi rozdział, piąty werset. Przyjął postać sługi, stał się podobnym ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie. A więc miał ludzkie ciało. Przeżywał, odczuwał pragnienie, zmęczenie. To bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, bo to pokazuje nam ludzką naturę Jezusa. Jezus odrzucił swoje bóstwo. Wypróżnił się z Bożej chwały, przyszedł na ziemię jako człowiek. Potrzebował być pełnym Ducha Świętego. Mógł zgrzeszyć, miał pragnienia, był głodny. Grzechowi nie uległ. Po czwarte, słowo pragnę pokazuje, że Jezus rozumie nasz ból. I w innym miejscu Bożego Słowa czytamy, że nie mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć z naszymi słabościami w Hebrajczykach. Doświadczonego we wszystkim jak my, za wyjątkiem właśnie jednego, za wyjątkiem grzechu. Jezus rozumie twój i mój ból. I piąta rzecz, jedno słowo, tyle treści, pokazuje, co jest największym pragnieniem Jezusa i po co tak naprawdę Jezus przyszedł na ziemię. Co jest Jego największym marzeniem, co jest celem, dla którego Jezus pojawił się tutaj w ludzkim ciele. Boże Słowo mówi tak. To jest drugi list Piotra, od trzeciego wersetu. Drugi list Piotra. Trzeci. Pan okazuje cierpliwość względem was, bo Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz Jego pragnieniem jest, aby wszyscy przyszli do upamiętania. To słowo pragnę właśnie mówi o największym marzeniu, największym pragnieniu samego Boga, samego Jezusa. Jego pragnieniem jest, aby każdy człowiek odpowiedział na Jego miłość, na Jego zaproszenie. Pan Bóg mówi dzisiaj do ciebie, chcę mieć ciebie w wieczności. A w innym fragmencie czytamy też, że okazała się w Chrystusie zbawienna łaska dla wszystkich ludzi. Chrystus chce mieć ciebie i mnie w wieczności. I smutne jest to, że nie wszyscy z tego skorzystają. To prawda, to fakt. Ale pragnieniem Pana jest, aby wszyscy, aby każdy człowiek był zbawiony. I to słowo prawda, pragnę, właśnie mówi o tym. Ono jest skierowane do ciebie i do mnie. I ostatnia rzecz, której możemy się nauczyć z tego słowa. Słowo pragnę wskazuje na źródło zaspokojenia naszych pragnień. Pamiętacie tą historię, kiedy Pan Jezus przechodził przez Samarię i spotyka tam Samarytankę? Nie musiał tamtędy iść, ale chciał iść. Był spragniony, był głodny, chciało mu się pić, zatrzymał się przy studni. Poprosił uczniów, aby poszli, zdobyli jedzenie. I wtedy pojawia się kobieta. Pan Jezus prosi ją o wodę. Ona też była pełna bólu, pełna frustracji. I jest zdziwiona. Ty, Żyd, prosisz mnie, Samarytankę, o to, żebym dała ci wody. I wtedy Pan Jezus mówi do niej te znamienne słowa. Gdybyś wiedziała, kto z tobą rozmawia. Gdybyś wiedziała, kto stoi przed tobą, sama prosiłabyś o to, żeby dał ci wody żywej. Bo kto napije się tej wody żywej, to co? Z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Jezus jest jedynym, który może zaspokoić twoje najgłębsze marzenia, który może zaspokoić twoje najskrytsze pragnienia. I chce mieć ciebie w wieczności. I wiecie, tu spotykają się dwa spojrzenia. Z jednej strony Pan Jezus, który mówi właśnie, chcę mieć ciebie w wieczności, a z drugiej strony mówi, ja jestem tym, który może zaspokoić twoje pragnienia. I nie wiem, w którym miejscu swojego życia jesteś. Czy jesteś tym, który skorzystał już z życiodajnej wody, którą daje Jezus? Czy jeszcze tego nie uczyniłeś? A jeśli to słowo jest dzisiaj dla ciebie i wiesz, że ono jest dla ciebie, to powiedz to Panu Bogu. Może jesteś osobą, która gasi pragnienia w różnych miejscach, ale Jezus chce ci powiedzieć, że jest jedynym, który może to zrobić. Jezus mówi, ugaś je we mnie, a nie będziesz już pragnął na wieki. To takie króciutkie rozważanie. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. I chcę was poprowadzić w tej modlitwie. Jeśli wiesz, że to słowo jest dla ciebie i chcesz odpowiedzieć na to słowo, powiedz to Bogu. Jeśli jesteś osobą, która szuka zaspokojenia w różnych miejscach, to Jezus chce być też dzisiaj twoją odpowiedzią. Panie, ty jesteś źródłem. Chcesz, żebyśmy przychodzili do ciebie. I ty powiedziałeś, że nikogo, kto do ciebie przychodzi, nie odrzucisz precz. A to znaczy dokładnie to samo. Nikogo. Proszę cię, aby ci, którzy przyjmują to słowo, dzisiaj wiedzieli, że to zaproszenie jest dla nich. A może jesteś też osobą, która rozprawia się ze swoimi problemami poprzez ucieczkę, poprzez znieczulenie. Stosujesz tę metodę ucieczki, by wywinąć się, by nie skonfrontować się z przeszłością właśnie, z problemem, by nie stanąć oko w oko z tym problemem. Jezus dzisiaj mówi do ciebie. Jestem tym, który stoi u twojego boku. Rozprawiłem się z twoim bólem, rozprawiłem się z przyczyną twojego bólu, z grzechem. Masz mnie po swojej stronie. Panie Boże, nie chcę już uciekać, ale i nie chcę się znieczulać, ale chcę podjąć walkę o swoje życie w twojej obecności. Daj proszę też odwagę rozprawić się właśnie z problemami, nie uciekając, nie znieczulając, ale prowadząc zwycięskie życie w tobie. mając nadzieję i pełnię życia w Tobie. Masz moc to uczynić i chcesz to czynić. Wiecie, Pan Jezus mówi, że woda życia jest za darmo. Kto pragnie, niech przyjdzie. To jest epilog z objawienia świętego Jana. Kto ma pragnienie, niech przyjdzie i pije. I ta woda jest za darmo. Ale za darmo to znaczy, że ktoś już za nią zapłacił. A zapłacił właśnie On, Jezus Chrystus. Ten, który z krzyża powiedział pragnę, mówi też dzisiaj nikogo nie odrzucę precz. Nie musisz nic mieć, nie musisz mieć żadnych dobrych uczynków. Woda życia jest za darmo. On zapłacił. Amen.